ciemności do światła. O sprawach ważnych, choć wydają się błahe. Z księdzem Marcinem Wiśniewskim rozmawia Maria Górzyńska.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Kontynuujemy w ramach audycji Z ciemności do światła rozmowę na podstawie katechizmu Kościoła katolickiego o modlitwie pańskiej, o modlitwie Ojcze Nasz. Rozpoczniemy dzisiaj rozważanie od artykułu 2. Katechizm Kościoła katolickiego dalej rozważa, co tak naprawdę oznacza to, że Pana Boga nazywamy Ojcem i że nazywamy Go także Ojcem Naszym.
Po pierwsze właśnie, jak gdyby modlitwa Ojcze Nasz sprowadza nas w to misterium, czyli w tą tajemnicę, która dokonuje się, tajemnica zbawienia dokonująca się w Jezusie Chrystusie, która przywraca nam tą właściwą relację z Bogiem, w której możemy zwracać się do Niego jako do Ojca. Więc tu nie tylko chodzi o słowo jakieś takie zewnętrzne, ale chodzi o nową jakość relacji. Ta modlitwa nas jakby wprowadza, inicjuje, uzdrawia też naszą relację z Bogiem. Tam, gdzie właśnie ta relacja została zniszczona przez grzech, na nowo mocą Ducha Świętego, którego otrzymujemy przez tajemnicę Paschy Jezusa Chrystusa, na nowo możemy właśnie w taki sposób do Boga wołać w Duchu Świętym. Duch Święty uzdalnia nas do tego, byśmy do Boga zwracali się Abba Ojcze. To Abba określenie przecież jest takim zdrobniałym, bardzo intymnym zwróceniem się tatusiu. I druga część tego zwrotu właśnie, nie zwracamy się do Boga tylko Ojcze. Nie zwracamy się też z zaimkiem mój. To jest bardzo niebezpieczne dzisiaj, szczególnie to widać w naszym współczesnym świecie, że jest bardzo taki duży indywidualizm, też indywidualizm wiary, gdzie jest takie myślenie, to jest mój Bóg, to jest moje spotkanie z Bogiem, to jest moja modlitwa, to jest moja prywatna sprawa wiara. I to bardzo mocno jest związane z jednej strony z taką mentalnością, która jest obecna we współczesnym człowieku, ale myślę też, że z takim głębokim zranieniem grzechu pierworodnego, który powoduje, że my staliśmy się niezdolni do życia w relacji. Może nie tyle niezdolni, co to życie w relacji jest bardzo trudne. Staliśmy się trochę takimi egoistami. Nie widzimy drugiego, nie widzimy w drugim brata, tylko nawet w tym podejściu do Pana Boga często drugi staje się dla nas rywalem. Tak jak Kain i Abel, widzimy to bardzo mocno w Księdze Rodzaju, że zaczynamy rywalizować nawet o miłość Pana Boga. Jakby tej miłości miało zabraknąć, jakby to, że Pan Bóg kocha jednego człowieka, mogło spowodować to, że mnie będzie mniej kochał. To jest takie nasze ludzkie myślenie, ale ono jest bardzo mocno zakorzenione w tą prawdę o grzechu pierworodnym, gdzie drugi człowiek zamiast być moim bratem w relacji przed Bogiem, staje się moim rywalem. I jest właśnie taka pokusa myślenia, Ojcze mój, nie, modlitwa Ojcze Nasz pokazuje nam, że to jest Ojciec Nasz. Wprowadza nas w doświadczenie spotkania z Ojcem jako wspólnoty Kościoła. My tylko właśnie we wspólnocie Kościoła jesteśmy na nowo wszczepiani w tą nową relację z Ojcem, którą przywrócił nam Jezus Chrystus. Tylko właśnie w tej tajemnicy Kościoła dokonuje się to przywrócenie synostwa Bożego w nas, a jednocześnie jest tak, że my zwracając się do Boga, kiedy do Niego przychodzimy, musimy mieć świadomość, że zwracamy się w pewien sposób w imieniu nas wszystkich, zwracamy się ze wszystkimi naszymi braćmi, siostrami, z tymi, którzy już są w Kościele, są wierzący, ale także z całą ludzkością, z tymi naszymi braćmi, siostrami, którzy nie słyszeli o miłości Boga, którzy są pogubieni. Ich także obejmuje to dzieło zbawcze Jezusa Chrystusa. Bóg także pragnie, aby oni nie zginęli. My w pewien sposób solidaryzujemy się z całą ludzkością. Uświadamiamy sobie, że nie mogę przyjść do Boga, jeżeli mam w sercu właśnie jakąś niechęć, nieprzebaczenie, brak jedności, a i nawet jeżeli tak jest i dodatkowo chciałbym pielęgnować taką postawę, to znaczy nie chciałbym przynajmniej prosić Boga o tą jedność, szukać pojednania, szukać jedności, nie chciałbym iść w tym kierunku, który Bóg nam pokazuje i modlitwa do arcykapłańska Jezusa, aby byli jedno, to znaczy, że moja modlitwa jest fałszywa, więc na wstępie tej modlitwy Ojcze Nasz my uświadamiamy sobie tą bardzo ważną w chrześcijaństwie prawdę, że moja relacja z Bogiem, jeżeli jest prawdziwa, ona przekłada się na moją relację z drugim człowiekiem, który jest obok mnie. Ja nie mogę kochać Boga, a nie kochać mojego brata i siostry, którzy żyją obok mnie. To jest bardzo mocno spójne. Ja wchodzę w relację z Bogiem przez relację z drugim człowiekiem i odwrotnie, wchodząc w relację z Bogiem, otrzymuję nową relację braci i sióstr z tymi, którzy żyją obok mnie.
Czy jeśli ja mam jakieś pogmatwane właśnie relacje z drugim człowiekiem, czy jestem w nienawiści do mojego brata, to czy ta modlitwa w ogóle ma sens? Ta modlitwa Ojcze Nasz?
Bo my doświadczamy swojej słabości, czasem doświadczamy tego, że nie potrafimy pokonać jakby tego, że nie wiem, czujemy wobec kogoś, że ktoś nas zranił, czujemy nieprzebaczenie. To są uczucia, emocje i nie chodzi o to, żeby je gwałcić, udawać, że pokonałem. Tu bardziej chodzi o to, czy w moim sercu jest taka świadomość, że ja właśnie czy nie żyję w postawie, która no, nie podoba się mojemu ojcu, która go rani, bo ojciec mnie wzywa do miłości, on kocha grzeszników, kocha także mnie jako grzesznika i jeżeli ja chcę być jego dzieckiem, to ja mam być do niego podobnym i chodzi bardziej, czy ja nie blokuję tego, że Bóg mnie może obdarować, uzdolnić do tego, żebym przebaczył, czy ja zakładam, że i tak będę pielęgnował i przychodzę do ojca na modlitwę tylko egoistycznie, żeby sobie coś tam zapewnić, swoje potrzeby, wypowiedzieć, wyrazić, a najlepiej jeszcze, jakbym przy pomocy tej modlitwy się pomodlił o nieszczęście dla moich nieprzyjaciół, nie? Czasem taka postawa w naszym sercu się wkrada. To już zupełnie z chrześcijaństwem nie ma nic wspólnego, ale niestety to się zdarza. Niestety to się zdarza. Więc początek tej modlitwy już we właściwy sposób jakby nas no, ustawia i też no, skrutuje nasze serce. Próbuje jak gdyby nas zachęcić do tego, żebyśmy zbadali swoje serce. Czy my rzeczywiście przed Bogiem stajemy w takiej postawie braci i sióstr, że mamy świadomość, że to jest nasz ojciec, że nie możemy tak sobie go zabrać dla siebie tylko i z nikim się nie dzielić.
W katechizmie czytamy komentarz do kolejnych słów, które zawiera modlitwa pańska Ojcze Nasz. Więc teraz spora na te słowa, któryś jest w niebie. Mnie to się już od razu kojarzy z takim dziecięcym wyobrażeniem. No, niebo, czyli Pan Bóg jest do góry. Po co tak naprawdę te słowa znalazły się w tej modlitwie? Co oznacza to niebo?
No, jest to kłopotliwe dosyć określenie. Myślę, że mnie się od razu nasuwa takie wspomnienie gdzieś tam z historii, kiedy to pierwszy człowiek wyleciał w kosmos i stwierdził, że Bóg to jest jedno wielkie oszustwo. Był w kosmosie i Boga tam nie spotkał. Całe szczęście, że nie spotkał. Ponieważ no, kosmos też, chociaż jest nieogarniony dla nas i jest pewną tajemnicą, my jesteśmy taką bardzo malutką cząstką wszechświata, to w całej swojej wielkości i tak jest cząstką stworzenia. A więc Bóg jest jeszcze większy. Jest ponad tym wszystkim, jaki musi być wspaniały i wielki, że to wszystko stworzył, zaplanował, że tam jest harmonia, ład w tym, co obserwujemy. Ale wracając do tego, co mówi katechizm, musimy sobie uświadomić, że to biblijne wyrażenie nie oznacza miejsca, przestrzeni. My niestety próbujemy tym naszym niezdarnym językiem określić te rzeczy, które dotyczą naszej duchowości w tych kategoriach, w których funkcjonujemy, w kategoriach naszego poznania, więc czasu i przestrzeni. I zawsze narażamy się na to, że te kategorie są absolutnie nieadekwatne. Bóg żyje w wieczności. Bóg jest bez czasu, bez przestrzeni. Jest istotą, która jest niematerialna. A więc no jak? Jak jego istnienie określić? No i człowiek próbował to sobie jakoś uświadomić. Niebo już od dawien dawna w kulturze było rzeczywistością taką trochę nieosiągalną dla człowieka. Więc no, człowiek zaczął kojarzyć, że skoro niebo jest nieosiągalne, to Bóg też jest nieosiągalny i zaczął kojarzyć gdzieś tam Boga z niebem. Natomiast chodzi bardziej o oddanie takiego majestatu Boga, o podkreślenie nie tyle nawet oddalenia Boga, bo Bóg z jednej strony jest zupełnie inny, przekracza ten świat stworzony, ale z drugiej strony jest bardzo bliski. Przez wcielenie stał się bliski każdemu z nas, przekroczył te granice historii, a więc z jednej strony to, co teologia nazywa w taki uczony sposób trudny, że Bóg jest transcendentny, czyli przekracza tu i teraz te kategorie, w których my funkcjonujemy, a więc nie możemy Boga zbadać metodami historycznymi, przyrodniczymi, w tym sensie Boga w jego istocie, prawda? Natomiast owszem, tymi kategoriami możemy badać pewne przejawy działania Boga w świecie, chociażby wcielenie. Jezus Chrystus był prawdziwą postacią historyczną i tutaj pewne rzeczy możemy zbadać tymi metodami, ale tutaj jasno trzeba te porządki jakoś rozdzielić. W każdym razie bardziej chodzi o podkreślenie, że Bóg jest ponad wszystkim, co możemy zrozumieć o Bogu. Więcej właściwie możemy nie zrozumieć, niż zrozumieć. Bóg jest tajemnicą i nawet te rąbki tajemnicy, które poznajemy przy pomocy teologii, czy Pisma Świętego, czy całego objawienia tradycji Kościoła, to tak naprawdę i tak mniej wiemy, niż wiemy. im bardziej człowiek właśnie poznaje Boga, tym bardziej staje przed takim doświadczeniem tajemnicy i bardziej w tym sensie te słowa mają nas jakby ustawić wobec Boga. Druga rzeczywistość, o której wspomina katechizm, to symbolika przymierza, które zostało z Bogiem zawarte, gdzie Bóg obiecał człowiekowi wieczne zbawienie, powrót do raju. Tym rajem jest właśnie niebo. Znowu my mamy świadomość, że jako chrześcijanie dążymy do życia wiecznego, do tej pełni, która nigdy nie będzie tutaj na tym świecie, w życiu doczesnym, tylko będzie w życiu wiecznym, nadprzyrodzonym. Nie będzie raju na ziemi. Nie stworzymy tutaj raju na tym świecie, tylko jesteśmy powołani do życia wiecznego, do nowej jakości. Bóg chce, żebyśmy żyli w Jego własnym życiu. Zaprasza nas do tej tajemnicy swojego wewnętrznego życia, która jest dla nas otwarta przez zbawienie, które daje nam Jezus Chrystus i nasze nawrócenie, czyli ta współpraca z łaską zbawienia. Jezus ze swojej strony uczynił wszystko, co nam jest potrzebne i teraz my włączamy się w to. I w końcu katechizm mówi, że w pewien sposób my już dzisiaj uczestniczymy w tym życiu Boga, a więc życie Kościoła to jest z jednej strony takie zakorzenienie w tym świecie doczesnym. Jesteśmy świadomi, że jesteśmy pielgrzymami przez ten świat, ale już teraz możemy kosztować dzięki Jezusowi Chrystusowi Jego wcieleniu i uczestniczyć przez sakramenty, szczególnie przez Eucharystię w liturgii niebiańskiej, więc już kosztować pierwszych owoców bycia w niebie i właśnie ten fragment modlitwy Ojcze Nasz nam o tym przypomina.
I doszliśmy do momentu, kiedy katechizm mówi o siedmiu prośbach, bo tak też często mówi się o modlitwie pańskiej, modlitwa siedmiu próśb. Czy te siedem próśb, które no, dobrze znamy, doskonale je znamy, można jeszcze jakoś podzielić na podkategorie?
Myślę, że one są dosyć widoczne w modlitwie Ojcze Nasz. To pierwsza część, pierwsze trzy prośby. One jakby dotyczą, nie chciałbym powiedzieć tej sfery duchowej, bo zaraz nam się też wkradnie taki fałszywy podział pomiędzy tym, co duchowe i tym, co cielesne. Jakby to były znowu dwa światy i znowu ta nasza dusza biedna uwięziona w tym świecie doczesnym. Bardziej chodzi chyba o to, że te pierwsze prośby, one nas odnoszą bardziej do relacji z Bogiem. Owszem, ta relacja z Bogiem, ona też się dokonuje w tych naszych rzeczach codziennych, przyziemnych, rzekłbym, i materialnych, ponieważ całą swoją istotą zwracamy się do Boga. Niemniej jednak te pierwsze prośby jakby mają na takiej szczególnej uwadze samą osobę Boga i nasze odniesienie do Boga. A więc no, pierwsza prośba, która się pojawia, to święć się imię Twoje. I teraz, no oczywiście od razu pojawia się takie myślenie i takie pytanie, no czy my w jakiś sposób dodajemy Bogu świętości, czy to, że my się modlimy, czy to jest Bogu potrzebne, czy to zmienia coś w jakości Boga? Oczywiście, że nie. Bóg sam sobie jest święty, nie potrzebuje naszej modlitwy, żeby był uświęcony. Natomiast to znowu jest określenie, które tak naprawdę ma doprowadzić do tego, że imię Boga uświęca się w nas, w historii, czyli w tym świecie doczesnym, że to my stajemy się uczestnikami świętości Bożej. Dlaczego to jest potrzebne? Bo człowiek jest po grzechu pierworodnym, bo ten świat też został jakoś zraniony, dotknięty, stworzony najpierw we wspaniały sposób przez Boga, jako harmonijny, piękny, został dotknięty tym złem grzechu i stąd wiele rzeczy jest w tym świecie, jakich jest. I ta świętość, którą Bóg nas obdarza w swoim Synu Jezusie Chrystusie, w Duchu Świętym, którego posyła Ojciec i Syn, aby uświęcić i człowieka w jego życiu doczesnym, i to wszystko, co przynależy do porządku doczesnego, to jest właśnie jakby treść tej prośby. My chcemy, żebyśmy też się stali uczestnikami tej świętości. No i przede wszystkim jest to taka forma też modlitwy uwielbienia, dziękczynienia, od której powinniśmy rozpoczynać nasze wzniesienie się ku Bogu, jakby dziękując Bogu za to, że jest, że chce wchodzić w relacje z nami, że to wszystko, co otrzymujemy, że żyjemy i cały świat stworzony jest Jego darem, a więc chodzi o, jak katechizm podkreśla, o jakby zanurzenie się w boskości Boga. My sobie uświadamiamy, że w modlitwie nie tylko przychodzimy, żeby Pana Boga prosić o zdrówko, o różne doczesne rzeczy, ale wchodzimy w każdej modlitwie, przede wszystkim mamy wchodzić w misterium Boga, w Jego tajemnice, przebywać w Bogu, wchodzić w świat Boga, po to, żeby ten świat Boga stawał się naszym udziałem, bo to jest nasze szczęście. To jest nasze szczęście.
W tej prośbie jest podkreślone imię Pana Boga. Święć się imię Twoje, nie święć się Ty sam, Boże, tylko imię Twoje. A może to jest równorzędne? Może tutaj ksiądz wyjaśni, o co chodzi z tym imieniem.
Wyjaśnia to dosyć szczegółowo tutaj w kolejnych punktach katechizm. Musimy mieć świadomość, tak krótko streszczając to, że imię w Biblii jest utożsamione z osobą. A więc kiedy mówimy o imieniu osoby, przyzywamy jej imię, to znaczy, że przyzywamy tej osoby. Kiedy oddajemy szacunek imieniu, oddajemy szacunek osobie. To jest takie bardzo ważne w tym myśleniu semickim. Więc mamy tutaj na myśli jak gdyby relację z samą osobą Boga. Poza tym to imię daje nam jak gdyby prawo do tego, żebyśmy zwracali się do kogoś, wprowadza nas w pewną relację. Ktoś, kto daje nam swoje imię, jakby chce się z nami zaprzyjaźnić, chce dać nam prawo do tego, żebyśmy do niego się zwracali. I Bóg rzeczywiście już w Starym Testamencie objawia Izraelowi swoje imię, objawia swoje imię po to, żeby Izrael nie był takim ludem osieroconym, ale by mógł zwracać się do swojego Boga po imieniu. Bóg jakby w ten sposób wychodzi naprzeciw człowiekowi i mówi, daje nam prawo do tego, żebyśmy się do niego zwracali. Tym imieniem, szczególnie dla nas chrześcijan, jest imię Ojciec, które objawia właśnie Jezus Chrystus, który mówi, kto mnie widzi, widzi Ojca. W Jezusie Chrystusie rozpoznajemy, jak jest naprawdę Bóg, Jego istotę, Jego imię, które z jednej strony jest tajemnicą, my nie jesteśmy w stanie ogarnąć, a z drugiej strony Bóg wprowadza nas tą tajemnicę, czyli zaprasza, żebyśmy wchodzili właśnie w tym imieniu Ojciec i wchodzimy oczywiście w to doświadczenie przez chrzest, a chrzest odnosi nas do dzieła zbawczego Jezusa Chrystusa, przez które Jezus objawia nam prawdziwe imię Boga, które żeśmy zatracili, przestaliśmy je znać po grzechu.
To imię Ojciec, czy samo słowo Ojciec, każdemu może się kojarzyć zupełnie inaczej, tak po ludzku myśląc. Każdy ma swoje doświadczenie Ojca tego ziemskiego tutaj, albo nie ma tego doświadczenia, chociaż to też jest jakieś doświadczenie, prawda? Czy te nasze wyobrażenia o Ojcu, ziemskie wyobrażenia, mogą w jakiś istotny sposób wpływać na to, co myślimy o Bogu Ojcu?
Oczywiście, że to jest bardzo ważne, ponieważ nasi rodzice zostali powołani w ogóle przez Boga, tak to Pan Bóg stworzył i zaplanował, żeby nam jak gdyby dać takie doświadczenie Bożej miłości. My pragniemy jakby w naszym sercu i przeczuwamy, że Bóg jest pełnią miłości i spodziewamy się od naszych rodziców, pragniemy, żebyśmy otrzymali taką pełną miłość, jaką jest Bóg i ojcowską i macierzyńską. Niestety pomiędzy tą miłością, której pragniemy i przeczuwamy, za którą tęsknimy, a tą, którą otrzymaliśmy od naszych rodziców, jest przynajmniej grzech pierworodny, a niestety bardzo często jeszcze osobiste słabości, grzechy naszych rodziców, czy też zranienia, które oni noszą w swoim sercu, które sprawiły, że nie byli nam w stanie przekazać, choćby chcieli ze wszystkich sił, nie byli nam w stanie przekazać tej pełnej miłości, z jaką tęskni nasze serce. I rzeczywiście obraz Ojca, tego ziemskiego, on jest w dużej mierze jak gdyby odpowiedzialny za wytworzenie tego obrazu Boga, który mamy, tym bardziej, że nam się właśnie psychologicznie kojarzy. I ja mam bardzo wiele takich doświadczeń, kiedy ten obraz Ojca był taki troszkę wykrzywiony, czy bardzo poraniony, tego Ojca nie było, albo był ojciec alkoholik, czy ojciec, który był pewien przemocy, taki wymagający, apodyktyczny, czy z kolei ojciec nieinteresujący się, że to bardzo mocno zarzutowało i wytworzyło w psychice fałszywy obraz Boga, który zasłaniał, stał się takim bożkiem w człowieku, który zasłaniał prawdziwy obraz Boga. I to jest bardzo trudne doświadczenie. Pamiętam kiedyś taką dziewczynę młodą, która przeżyła taką dużą traumę w swoim życiu, ponieważ była seksualnie wykorzystana przez swojego ojca. I ta dziewczyna była tak zablokowana na w ogóle życie chrześcijańskie, na spowiedź świętą, modlitwę Ojcze Nasz zupełnie nie była w stanie wypowiadać, bo słowo Ojcze ją niesamowicie raniło. To było takie doświadczenie bardzo trudne, gdzie bardzo mocno, ewidentnie jakby zobaczyłem, jak bardzo mocno ten bardzo raniący obraz Ojca może wpłynąć na nasze odniesienie do Boga Ojca. I druga rzecz, która mi się tutaj nasuwa, to co napisał ojciec święty Benedykt XVI, jeszcze jako kardynał Ratzinger, napisał taką małą książeczkę Bóg Jezusa Chrystusa. I w tej małej książce, to już są lata temu, kiedy ta książka została napisana, kardynał Ratzinger napisał, że we współczesnej Europie jest bardzo trudno głosić Ewangelię, ponieważ tak bardzo mocno zostało jakby zniszczone pojęcie i doświadczenie ojcostwa, że jakby człowiek współczesny w Europie pozbawionej ojców jest jakby niezdolny do przyjęcia dobrej nowiny, którą głosi Jezus Chrystus o Ojcu, który jest w niebie. To są bardzo takie odważne słowa, które pokazują, że ten kryzys ojcostwa, o którym dzisiaj się mówi, on jest bardzo rozległy i bardzo mocno wpływa. Myślę, że jest takim dużym powodem kryzysu wiary, ponieważ jeżeli podeptane są te naturalne odniesienia do Ojca, to gdyby nie ma tego fundamentu, na którym można by oprzeć głoszenie Ewangelii. Tak twierdzi Ojciec Święty Benedykt XVI, jeszcze właśnie jako kardynał Ratzinger. Bardzo mnie to poruszyło i rzeczywiście to chyba jest pewnego rodzaju odpowiedź na kryzys wiary we współczesnej Europie, że w wielu miejscach nawet podejmuje się ewangelizację. Dlaczego ta Ewangelia jest nieprzyjmowana? Ponieważ dla wielu mówienie o Ojcu jest abstrakcyjnym pojęciem, albo przynajmniej kojarzy się właśnie z jakimiś raniącymi doświadczeniami z życia, do których człowiek nie chce zaglądać, nie chce wracać. I bardzo ważne, tak się trochę tutaj rozgadałem nad tym wątkiem, ale w doświadczeniu bardzo mocno też rekolekcje, które prowadzę o tej tematyce uzdrowienia wewnętrznego, widzę, jak bardzo ważne jest to zmierzenie się jak gdyby z tym obrazem Ojca wytworzonym przez naszą psychikę, żeby zrobić tutaj porządek, żeby ten obraz nie rzutował na obraz Boga. Przebaczenie ziemskiemu Ojcu, jeżeli on był właśnie taki raniący, i jak gdyby odkrycie prawdziwego oblicza Ojca, który jest objawiony w Ewangelii w Jezusie Chrystusie. To jest bardzo ważna praca na drodze chrześcijańskiej, bo inaczej rzeczywiście my czasem właśnie wchodzimy później w różnego rodzaju nerwice, patrzymy na Boga jako na policjanta, który tylko czyha, żeby nas skrzywdzić. Czasem żal takich osób, które właśnie żyją w takich lękach, idą do spowiedzi całe, roztrzęsione, bo rzeczywiście spodziewają się, że tutaj nie wiadomo, co się wydarzy. Ojciec tylko czyha, żeby komuś tam przyłożyć za najmniejszy grzech. Mnie to zawsze bardzo boli, kiedy takie osoby przychodzą do mnie. Próbuję im pomóc, żeby Pan Bóg uzdrowił. I modlitwa Ojcze Nasz jest tutaj bardzo uzdrawiająca. Tylko często ciężko takim osobom tą modlitwę Ojcze Nasz w ogóle wypowiadać.
Kolejna z próśb w modlitwie Ojcze Nasz to prośba: przyjdź królestwo Twoje. O co tak naprawdę prosimy, kiedy wymawiamy te słowa? Przyjdź królestwo Twoje.
Katechizm Kościoła katolickiego rozpoczyna jak gdyby tłumaczenie tej prośby od stwierdzenia, że Królestwo Boże jest już obecne pośród nas. Ono przyszło w Jezusie Chrystusie, w osobie, w tym dziele, które Jezus jak gdyby zapoczątkował przez swoje wcielenie i przez swoje bycie i które zostało jakby dopełnione przez śmierć i zmartwychwstanie, no ostatecznie też w niebo wstąpienie i zesłanie Ducha Świętego. I od ostatniej wieczerzy, jak zaznacza katechizm, Królestwo Boże przychodzi w sposób szczególny w Eucharystii. Jest pośród nas. Królestwo Boże z jednej strony już jest na tym świecie, ale z drugiej strony my ciągle doświadczamy, że jak gdyby nie wszystko jest jeszcze poddane Panu Bogu, że jest jeszcze ta tajemnica zła, grzechu. My nie wiemy, dlaczego Pan Bóg jeszcze pozwala gdzieś tam złemu duchowi działać, pomimo to, że on jest pokonany. Dlaczego jeszcze w naszym życiu może pojawić się grzech? Dlaczego jest jeszcze na tym świecie rzeczywistość cierpienia? To jest wszystko tajemnica. Natomiast jest dla nas pocieszające, że my już partycypujemy, uczestniczymy w tym Królestwie Bożym i tęsknimy za Nim, bo ostatecznie właśnie ta tęsknota pierwszej wspólnoty chrześcijan, którzy modlili się Maranata, przyjdź Panie Jezu, oczekując na paruzję, na powtórne przyjście Chrystusa, była właśnie takim pragnieniem i tęsknotą, by to królowanie, które ma się dokonać przez ten sąd ostateczny, ma się dokonać w całym świecie, bo to Królestwo Boże, ono ma mieć taki wymiar kosmiczny, a więc ogarnąć całe stworzenie, przywrócić to, co zostało zniszczone przez grzech pierworodny i przez nasze osobiste grzechy. Jakby świat ma być naprawiony, wypełnić ma się to wszystko. I chrześcijanie modlą się, żeby ten moment jak najszybciej nastąpił. Całe stworzenie wzdycha w takich bólach i jękach, doświadczając ciągle, że jest śmierć, że jest przemijanie, że to nasze życie jest kruche, że ciągle jesteśmy takimi biedaczkami, słabymi, ale pragniemy. pragniemy Królestwa Bożego i wiemy, że ono już, mamy jego pierwsze owoce, takie pierwociny, którymi możemy się nasycić, posmakować, popróbować, właśnie z jednej strony w sakramentach, w Eucharystii, gdzie smakujemy obecność Pana, i w owocach tej Eucharystii, tam gdzie wspólnota Kościoła słucha słowa, karmi się Eucharystią, tam są pierwociny Ducha Świętego, a więc miłość wzajemna, przebaczenie nieprzyjaciołom, miłość nieprzyjaciół. To są te piękne owoce właśnie nowego sposobu życia Królestwa Bożego, tej zasady, która jest zasadą życia Trójcy Świętej. I my już możemy w tym uczestniczyć.
Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Prośba chyba, która często przysparza nam najwięcej kłopotów. Co jest wolą Bożą?
Może zacznijmy od tego właśnie, że trzeba zacząć od fundamentu, czyli jeżeli ja odkrywam, że Bóg jest moim Ojcem, który daje swojego jedynego Syna umiłowanego, aby On za mnie umarł, to znaczy, że ten Bóg chce dla mnie dobra, że On mnie kocha. Natomiast po grzechu pierworodnym mamy takie fałszywe myślenie o Bogu. Bóg jest kimś, kto mi może coś zabrać i jeżeli nie będę grzeczny, nie będę się modlił, będę grzeszył, to Pan Bóg mi dokopie jakimś tam złym doświadczeniem, prawda? I stąd jest w nas taki lęk i chęć, żeby modlitwa była taką ofiarą zastępczą. Panie Boże, ja Tobie paciorek, byleby mnie wszystkie nieszczęścia omijały, choroby i w ogóle, żeby mi się powodziło. I później jesteśmy rozczarowani, jeżeli w taki sposób patrzymy na Boga. Co jest przede wszystkim właśnie wolą Boga, wolą naszego Ojca. Katechizm podkreśla, by wszyscy ludzie zostali zbawieni, doszli do poznania prawdy. Bóg jest cierpliwy i chce, aby wszyscy rozpoznali Jego miłość, to, że On chce dobra każdego człowieka, że On nie chce nam niczego zabierać. On nie chce, żeby człowiek umierał. On chce życia, chce dobra dla nas. I to jest jak gdyby fundament. A skoro odkrywam prawdę o Bogu, kim On naprawdę jest, że On chce dla mnie dobra, że On chce nawet dla mnie bardziej dobra niż ja dla samego siebie i On wie lepiej, co jest dobre dla mnie, to ja w sposób spokojny, znając tą Jego miłość, mogę powierzać Mu swoje życie, rozwiązanie różnych trudnych spraw bez swoich pomysłów. I bardziej chodzi właśnie w życiu chrześcijańskim o takie powierzanie. Jest trudna sprawa. Owszem, mam się w jej intencji modlić, ale w jaki sposób? Nie mówiąc Panu Bogu, jak ma rozwiązać, ale bądź wola Twoja, niech Twoja wola się w tym wypełni, bo wiem, że Ty najlepiej tą sprawę rozwiążesz, że Ty wyprowadzisz mnie ze śmierci do życia, nawet gdybym musiał przejść przez ciemną dolinę, przez jakieś doświadczenie krzyża, ale wiem, że ostatecznie to, co Ojciec zaplanował, to, co będzie zgodne z Jego wolą, mnie doprowadzi do życia wiecznego, do tego, co jest dla mnie najlepsze. Więc chodzi o coś takiego. I pierwszym, który właśnie jako Bóg, który stał się człowiekiem, wszedł w taką postawę, oto idę, aby pełnić wolę Twoją, Boże, który nie złożył ofiary zastępczej z baranka, tylko złożył samego siebie, powierzył siebie w dłonie Ojca, przechodząc przez krzyż i pokazując, że ten krzyż, czyli przyjęcie historii swojego życia, którą Bóg mi daje i zaplanował w moim życiu, jest drogą do życia wiecznego, jest Jezus Chrystus i my Jego mocą Jego Ducha możemy w takiej samej postawie stawać wobec Ojca. Możemy się Mu powierzać jak dzieci i prosić, aby w naszym życiu też wypełniała się Jego wola w całym wszechświecie, bo właśnie to niebo i ziemia są tutaj jak gdyby takim znakiem objęcia całej rzeczywistości, która jest i tej duchowej, i tej doczesnej. We wszystkim, co w moim życiu i dotyczy i zbawienia mojego życia duchowego, ale także doczesnego, ma się wypełnić wola Pana Boga, bo my często też tak dzielimy nasze życie. Pan Bóg jest od rzeczy duchowych, ale w moje codzienne życie, w moje decyzje niech się nie wtrąca. Tutaj tylko mój rozum, niepoddany Panu Bogu właśnie, a tu chodzi o coś innego. Chrześcijanin wszystko, co czyni, najmniejszą rzecz, nie chce ruszyć nogą, nawet żeby przypadkiem nie zrobił czegoś, co nie jest zgodne z wolą Pana Boga, co nie znaczy, że mamy tak wyczekiwać, nie? Jeżeli Pan Bóg nie da jakiegoś wyraźnego znaku, Pan Bóg się posługuje w pierwszej kolejności naszym rozumem, objawił nam swoje prawo i teraz najpierw rozumem rozeznajemy, co jest dobre, co jest złe, co jest w nauce Kościoła zgodne, w Ewangelii. No i próbujemy iść w tym kierunku. Jakby wystawiamy nogę z taką delikatnością, że Pan Bóg może coś tam skorygować i pokazać nam. No i w posłuszeństwie Kościołowi, że jeżeli Kościół by nam powiedział, patrzy na nasze życie i powiedział, oj, w tym kierunku masz nie iść, no to się wycofujemy, jesteśmy posłuszni, bo chcemy być jak takie małe dzieci prowadzone przez Ojca.
Z jednej strony ta prośba wydaje się być bardzo trudną, powierzenie się całkowicie woli Bożej, a z drugiej, z tego co ksiądz przed chwilą nam mówił, to może to sprawić w każdym z nas, myślę, dużo spokoju, bo skoro Pan Bóg wie, co jest dobre dla nas najlepiej, to może właśnie trzeba tak zwyczajnie jak dziecko, jak ten syn wobec ojca, powierzyć się jego woli.
No, to jest streszczenie i tajemnica całego naszego chrześcijańskiego życia, z jednej strony proste, ale myślę, że właśnie ten lęk, który możemy tutaj zauważyć, to jest właśnie ten taki straszny skutek grzechu pierworodnego, który jest w każdym z nas. W każdym z nas jest ten lęk. Im bardziej się otwieramy na działanie Ducha Świętego, na sakramenty, im bardziej nasze serce jest poddawane Bożemu działaniu, im bardziej to nasze serce staje się sercem dziecka Bożego, tym bardziej w takim pokoju serca, właśnie w takiej postawie przed Bogiem stajemy. I jest to znak, że wtedy jesteśmy trochę bliżej Pana Boga.
To w tym momencie zatrzymamy się na kolejnych prośbach z modlitwy pańskiej. Następna część za 2 tygodnie. Dziękuję księdzu doktorowi Marcinowi Wiśniewskiemu za dzisiejszą audycję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Thank you.